Artykuł proponuje radykalną redefinicję człowieka jako relacyjnego superorganizmu i materialnego zapisu czasu. Tożsamość nie jest tutaj stałym punktem, lecz dynamicznym procesem zachodzącym na styku biologii, kultury i środowiska. Autor wykorzystuje koncepcję epigenetyki oraz halobiontu, aby dowieść, że nasze ciało nie jest biernym nośnikiem świadomości. To raczej palimpsest doświadczeń, w którym zapisane są zarówno traumy społeczne, jak i symbiotyczne relacje z mikrobiotą. Ta biologiczna plastyczność staje się fundamentem dla filozoficznego rozróżnienia między futuro, rozumianym jako przyszłość będąca inercyjną projekcją trendów, a avenir, czyli przyszłością jako przestrzenią aktywnych możliwości. Na przykładzie projektu NURTIME, łączącego fizyczną rekonstrukcję nuragów z ich cyfrowymi bliźniakami, tekst argumentuje, że prawdziwa innowacja i odpowiedzialność cywilizacyjna polegają na twórczym uruchomieniu przyszłości. Główna teza wskazuje, że wyjście z pułapki determinizmu statystycznego wymaga od nas odwagi w zarządzaniu pamięcią. Musimy uznać, że przyszłość jest kształtowana przez świadome decyzje, tak zwany kairos, oraz projektowanie środowisk sprzyjających ludzkiemu rozkwitowi, a nie tylko przez administrowanie istniejącymi trendami. Epigenetyka i halobiont. Człowiek jako zapis czasu i superorganizm relacji. Pamięć nie jest archiwum, lecz warsztatem czasu. Czas nie zapisuje się wyłącznie w mózgu czy instytucjach kultury. Zapisuje się również w biologii. Ciało nie jest biernym nośnikiem świadomości, lecz historią w formie materialnej. To miejsce, w którym środowisko, stres, dieta i relacje zostawiają swoje ślady. Człowiek nie tylko ma przeszłość. On ją nosi, trawi i metabolizuje. Epigenetyka radykalnie koryguje obraz dziedziczenia. Geny nie są sztywnym kodem. Ich funkcjonowanie zmienia się pod wpływem bodźców środowiskowych i kulturowych. To przesunięcie jest ogromne. W klasycznym ujęciu kod genetyczny brzmiał jak wyrok. Tymczasem epigenetyka pokazuje, że między genotypem a organizmem istnieje dynamiczna przestrzeń regulacji. Ciało nie jest maszyną uruchomioną raz na zawsze według instrukcji fabrycznej, lecz systemem reagującym na własną historię. Czas pracuje w ciele. Zostawia ślady w układzie nerwowym, odpornościowym i hormonalnym. Tożsamość biologiczna nie jest dana raz na zawsze. Jest pisana w czasie. Ta plastyczność jest obietnicą, ale i ryzykiem. To, co pozwala nam się przystosować, pozwala także światu zranić nas głęboko i na długo. Epigenetyka podważa podział na naturę i kulturę. Kultura wchodzi w ciało. Warunki pracy, nierówności czy wojna nie są tylko zewnętrznymi okolicznościami. Są częścią biologicznej historii organizmu. Państwo, które organizuje obywatelom długotrwałą niepewność, współpisze ich biologię. Tu pojawia się koncepcja halobiontu. To przejście od wizji jednostki do człowieka jako superorganizmu w symbiozie z bilionami mikroorganizmów. Człowiek jest złożonym ekosystemem. Mit autonomicznego ja, zamkniętego w granicach skóry, zostaje obalony. Jesteśmy dynamiczną federacją procesów i sygnałów. Nawet samotnik nie jest sam. Makworum. W tej perspektywie organizm jest palimpsestem. Kolejne warstwy czasu nakładają się na siebie i pracują. Zdrowie przestaje być naprawą pojedynczego elementu, a staje się stabilizacją relacji w ekosystemie. Inteligencja rzadko jest samotnym monolitem. Powstaje w sieciach i sprzężeniach z otoczeniem. Człowiek przyszłości może okazać się nie cyborgiem odcinającym się od biologii, lecz lepiej rozumianym ekosystemem. Nowe paradygmaty biologiczne często stają się łupem rynku. Mikrobiom czy biohacking bywają przekształcane w zbyt łatwe obietnice. To, że ciało jest plastyczne, nie oznacza, iż jest dowolnie edytowalne. Dlatego epigenetyka i koncepcja halobiontu wymagają języka odpowiedzialnego. Nie jesteśmy niewolnikami genów, ale nie jesteśmy też bogami własnej biologii. Jesteśmy systemami otwartymi, podatnymi, lecz ograniczonymi. Dojrzała nauka powinna bronić możliwości, nie sprzedając złudzenia omnipotencji. W tej perspektywie człowiek jest wynikiem długoterminowej wymiany z otoczeniem i mikroorganizmami. Tożsamość halobiontu jest płynna. Osoba nie jest samotną substancją, lecz procesem stabilizowanym przez relacje. Pamięć, ciało i środowisko współtworzą jej funkcjonowanie. Podobnie jest z projektem NURTIME. Zabytek nie jest jedynie sumą materiału budowlanego, lecz węzłem relacji trwających w czasie. NURTIME staje się kulturowym odpowiednikiem systemu otwartego, gdzie znaczenie leży w wymianie między przeszłością a technologią. Epigenetyka uczy, że doświadczenie zapisuje się w ciele. Halobiont pokazuje, że ciało jest wspólnotą. geny, architektura i tradycja są różnymi nośnikami atemporalności. Ta perspektywa wymusza korektę myślenia o przyszłości. Trzeba pytać, jakie środowiska współtworzą możliwości jednostki. Nie można niszczyć ekosystemu, udając, że metaboliczna wspólnota życia nie odpowie. Biologiczna refleksja o czasie pokazuje, że czas staje się ciałem, a tożsamość relacją. Człowiek, który pragnął widzieć siebie jako suwerenne centrum świata, odkrywa, że jest raczej węzłem wielu czasów. Niesie w sobie chronosa procesów metabolicznych, nią ewolucji oraz kairos decyzji zdolnych zmienić trajektorię życia. Skoro człowiek i kultura są systemami otwartymi, nie można rozumieć jutra wyłącznie jako projekcji wczoraj. Musimy odróżnić futuro, przyszłość przewidywalną, statystyczną i inercyjną, od avenir, czyli tego, co nadchodzi jako możliwość i wyzwanie dla wyobraźni. Współczesne społeczeństwa coraz częściej mylą przewidywanie z myśleniem. Produkują modele i raporty, uznając, że skoro przyszłość została opisana probabilistycznie, to została również zrozumiana. To elegancka pułapka. Futuro jest pokusą umysłów zmęczonych odpowiedzialnością. Pozwala stwierdzić, takie są trendy. Rynek tego wymaga. W takim języku przyszłość przestaje być polem działania, a staje się wyrokiem wydanym przez przeszłość. Fatalizm w garniturze analityka wygląda lepiej niż kapitulacja, choć skutki bywają podobne. Stały punkt nie oznacza tutaj stabilności, lecz raczej katastrofę, do której system zmierza, ponieważ jego mechanizmy korekcyjne podporządkowano logice kontynuacji. System dostrzega zagrożenie, ale reaguje, tak by zachować własną trajektorię. Przykład kryzysu finansowego z 2008 roku dobrze ilustruje tę logikę. Przekonanie o trwałości trendów przyjęto jak dogmat. Avenir to zdolność myślenia o przyszłości jako przestrzeni możliwego zerwania z inercją. Jest to przyszłość, której nie da się całkowicie wyprowadzić z trendu, ponieważ zakłada ona działanie i zmianę reguł. Etyka prawdopodobieństwa pyta, co jest najbardziej przewidywalne, a etyka możliwości pyta, co można uczynić możliwym. Prawdopodobieństwo wskazuje, dokąd zmierzają procesy, jeśli nie zmienimy warunków. Możliwość pyta, jakie warunki można zmienić, aby procesy te nie skończyły się katastrofą. To rozróżnienie ma ogromne znaczenie dla polityki klimatycznej. Futuro klimatyczna może być perfekcyjnie opisanym scenariuszem degradacji, natomiast avenire klimatyczne wymaga stworzenia innych praktyk życia. Technologia pozbawiona avenire przypomina szybki pojazd pędzący po starej drodze. Często problemem nie jest prędkość, lecz kierunek. W tym kontekście projekt NURTIME staje się praktyczną lekcją avenire. Gdybyśmy patrzyli na niego wyłącznie przez pryzmat logiki futuro, nuragi pozostałyby jedynie obiektami dziedzictwa. Avenir pyta natomiast, co nowego może wyniknąć z ich ponownego uruchomienia i jak przeszłość może stać się laboratorium przyszłości. Tutaj przebiega granica między konserwacją a performatywnością pamięci. Futuro nakazuje katalogować i udostępniać. Avenir mówi, stwórzmy żywe pole poznania, w którym przeszłość działa jako generator nowych praktyk. Ochrona zabytków jest konieczna, lecz bez aktywacji prowadzi do eleganckiego bezruchu. Avenir nie jest fetyszem nowości, lecz etyką możliwości. Nowe może być głupie, stare zaś może być żywe. Projekt NURTIME pokazuje, że przyszłość może nadejść poprzez nowe użycie przeszłości. To kluczowa lekcja dla cywilizacji, która zbyt często utożsamia innowacje ze spaleniem archiwum. Etyka możliwości wymaga odbudowy wyobraźni temporalnej. Trzeba rozróżniać czas reakcji, dojrzewania i interwencji. Pamięć futuro jest reprodukcyjna, pamięć avenire jest twórcza. Nie fałszuje ona przeszłości, lecz wydobywa z niej nierozpoznane dotąd możliwości. Tak działa najlepsza tradycja. Nie każe powtarzać gestów przodków jak mechanicznych rytuałów, lecz pyta, jaką zasadę życiową, techniczną, społeczną lub moralną można z nich wydobyć dla nowych warunków. W tym sensie tradycja nie jest przeciwieństwem przyszłości, lecz jednym z jej głębokich zasobów, pod warunkiem, że nie mylimy wierności z konserwacją popiołu. W wymiarze biologicznym futuro to trajektoria zapisanych tendencji, podatności i konsekwencji środowiska. Avenir pojawia się tam, gdzie plastyczność organizmu i świadoma interwencja mogą te trajektorie przestawić. Epigenetyka uczy nas, że ślady czasu są materialne, lecz nie każdy z nich jest absolutnym wyrokiem. Nie jesteśmy całkowicie wolni od przeszłości, ale nie jesteśmy też jej mechanicznym wykonaniem. W wymiarze społecznym historia zostawia ślady w instytucjach, języku i lękach zbiorowych. Futuro mówi, że te ślady będą działać dalej. Avenir pyta, jak je rozpoznać i przekształcić. Społeczeństwo dojrzałe nie mówi, że taka jest nasza historia i nic nie poradzimy, lecz że taka jest nasza historia, dlatego musimy wiedzieć, gdzie działa, zanim znowu przemówi naszymi ustami. Projekt NURTIME oferuje tu model pozytywny. Fizyczna rekonstrukcja nie jest próbą cofnięcia czasu, lecz zrozumieniem, jak czas działa w technice i wspólnocie. Cyfrowy bliźniak nie stanowi ucieczki od materii i jest drugim rejestrem eksperymentu. Wszystko to dowodzi, że Avenir nie oznacza zerwania z przeszłością, lecz jej twórcze uruchomienie. Największe niebezpieczeństwo naszych czasów polega na tym, że przyszłość została częściowo sprywatyzowana przez technikę predykcji. Kto dysponuje danymi i infrastrukturą obliczeniową, ten może przedstawiać swoje scenariusze jako bardziej realistyczne. Etyka możliwości jest więc również etyką demokratyczną. Pyta, kto ma prawo wyobrażać sobie przyszłość i czyje doświadczenia liczą się jako dane. Dlatego trzeba bronić wyobraźni jako kompetencji publicznej. Wyobraźnia nie jest ucieczką od rozumu, lecz zdolnością tworzenia alternatywnych konfiguracji sensu. Bez niej prawdopodobieństwo staje się klatką, bez wiedzy zaś wyobraźnia staje się halucynacją. Avenir zaczyna się tam, gdzie dane spotykają się z odwagą. W tej perspektywie nadzieja przestaje być naiwnością. Nie jest przekonaniem, że będzie dobrze, lecz praktyką działania w warunkach niepewności. Jest odmową uznania, że najbardziej prawdopodobny scenariusz jest jedynym możliwym. Nadzieja nie neguje zagrożenia, lecz nie oddaje mu całej przyszłości. Tak rozumiana nadzieja łączy się z Kairos, trzeba wiedzieć, kiedy przekuć ją w działanie. Avenir przychodzi do tych, którzy potrafią przygotować grunt i podjąć ryzyko. Przyszłość nie jest czymś, co po prostu nadejdzie. Czy będzie to skutek naszych zaniechań, czy wynik twórczej odpowiedzi, pozostaje pytaniem otwartym. NURTIME staje się cyfrowym i kamiennym teatrum mundi, teatrem świata, w którym przeszłość nie gra roli eksponatu, lecz aktora. A aktor potrafi zmienić salę. Cyfrowość uczy nas, że badanie może być iteracyjne i kontrfaktyczne. Projekt nabiera głębi przy hipotezie nuragów jako archaicznej sieci komunikacyjnej. Badania sugerują, że z około 94% wież można było nawiązać kontakt wzrokowy w promieniu 5 km. Nuragi tworzyły sieć typu Mall World Network, gdzie pojedyncze wieże były węzłami, a wybrane lokalizacje hubami. Krajobraz staje się tu infrastrukturą informacji, a widoczność technologią. To swoisty prehistoryczny social network. Sieciowość nie zaczyna się od kabli, lecz tam, gdzie wspólnota organizuje przekaz i zaufanie do sygnału. Sieć nie jest zbiorem punktów, lecz systemem znaczących relacji. Przeszłość jest rozproszona między obiektami a krajobrazem. Kultury przetrwają, jeśli sprawią, że przeszłość staje się w teraźniejszości performatywna. Kultura trwa dlatego, że potrafi odnaleźć formy ponownego wystawienia własnego czasu na scenie teraźniejszości. Przeszłość musi zostać zagrana jako poważna rekonstrukcja sensu. Ludzka relacja z przeszłością zawsze ma wymiar performatywny. Muzeum jest teatrem pamięci, a rocznica teatrem wspólnoty. Performatywność przeszłości oznacza, że pamięć działa wtedy, gdy zostaje włączona w praktykę. NURTIME należy do porządku teatralizacji głębokiej, która pozwala zrozumieć strukturę dawnych działań poprzez ich ponowne przećwiczenie. Budowanie urągu nie jest kostiumowym gestem, lecz uczeniem się przez wykonanie. Cyfrowy bliźniak staje się tu sceną kontrfaktycznego badania. Kluczowym pojęciem jest reaktywacja. Nie wskrzesimy świata nuragijskiego w sensie dosłownym, ale możemy reaktywować struktury działania i pytania. Reaktywacja uczciwie uznaje dystans czasu, ale nie czyni z niego wymówki dla bierności. NURTIME proponuje traktowanie przeszłości jako partnera badania, bez idealizacji i bez lekceważenia. Współczesny człowiek często mył technologię z elektroniką, tymczasem technologia to uporządkowana wiedza o działaniu. Cywilizacja nuragijska posiadała technologię opartą na społecznym procesorze wspólnoty. Projekt ujawnia także, że pamięć kulturowa potrzebuje infrastruktury. Przeszłość nie utrzymuje się sama, trzeba ją przenosić i aktualizować. W wymiarze edukacyjnym projekt uczy, że wiedza nie jest tylko opisem, lecz praktyką. NURTIME dowodzi, że cyfrowa przyszłość dziedzictwa nie powinna polegać na odmaterializowaniu świata. Najpełniejsza cyfrowość przywraca naszą uwagę ku materii. Cyfrowy bliźniak nie zastępuje oryginału, on uczy nas mądrzej do niego wracać. To jest dojrzała funkcja technologii, wzmacnianie zdolności rozumienia świata. Projekt staje się modelem etyki avvenire. Przeszłość materialna zostaje otwarta przez narzędzia cyfrowe, nie tracąc swojej istoty. Jest to krytyka biernego muzealnictwa, tak zwanej choroby gabloty, która chroni, ale i oddziela. Teatrum Mundi Nurtime to teatr relacji między czterema rodzajami pamięci: materialnymi, proceduralną, symboliczną oraz symulacyjną. Dopiero razem tworzą one pełne doświadczenie dziedzictwa. Projekt przemyśla także relacje lokalności i globalności. Cyfrowy bliźniak udostępnia przestrzeń nuragów światu, ale stawia pytanie, jak globalizować dostęp, nie kolonizując sensu? Lokalność nie jest przeszkodą w uniwersalności, jest jej warunkiem. Nurtime może stać się rzecznikiem różnorodności temporalnej kultur. Każda wspólnota posiada własne sposoby wiązania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jednak nowoczesny czas globalny łatwo spłaszcza te różnice. Projekty takie jak Nurtime przypominają nam o innych rytmach: czasu kamienia, krajobrazu, rytuału czy pamięci lokalnej. Ochrona dziedzictwa jest w tym sensie ochroną alternatywnych struktur czasu. Przeszłość żyje nie wtedy, gdy jest zachowana jako przedmiot, lecz gdy generuje nowe znaczenia. Trwanie nie polega na zamrożeniu stanu rzeczy, lecz na zdolności przechodzenia przez czas bez utraty tożsamości. Nurtime ukazuje świat, w którym czas nie jest linią, lecz sceną wielowarstwowej obecności. Chronos układa sekwencję budowy, nią niesie długą ciągłość cywilizacji nuragijskiej, a Kairos otwiera współczesny moment decyzji. Co oznacza życie w czasie odpowiedzialnym? Stawką jest zdolność cywilizacji do rozpoznania właściwego momentu i podtrzymania ognia pamięci. Największym błędem nowoczesności jest uznanie czasu mierzalnego za jedyny. Gdy Chronos zasiada sam na tronie, człowiek żyje w świecie sprawnie liczonym, lecz coraz słabiej rozumianym. Czas nie jest pustym pojemnikiem, lecz tworzywem istnienia. Bez Chronosa popadamy w chaos. Bez Jony tracimy korzenie. Bez Kairos jesteśmy spóźnieni. Dlatego myślenie o czasie jest myśleniem o odpowiedzialności za sposób obchodzenia się z przeszłością i warunki, jakie tworzymy dla przyszłości. Projekt Nurtime pokazuje, jak łączyć te warstwy bez ich redukowania. Fizyczna rekonstrukcja urągu odsłania trud pracy, długa pamięć cywilizacji ujawnia trwanie, a połączenie materii z cyfrowym bliźniakiem pozwala technologii przywrócić dziedzictwu siłę poznawczą. Dziedzictwo żyje wtedy, gdy staje się źródłem pytań, a nie tylko dekoracją turystyczną. Pamięć nie jest archiwum gotowych plików, lecz kruchym procesem rekonstrukcji. Społeczeństwa tracące zdolność pamięci złożonej stają się podatne na sterowanie poprzez krótkie emocje i wieczne teraz medialnego bodźca. Dlatego technologia w projekcie Nurtime musi być połączona z materią i krytyką, ponieważ wysoka rozdzielczość nie jest wysoką prawdą. Imersja nie jest zrozumieniem, a dostęp nie oznacza dziedziczenia. Technologia może podtrzymać ogień tradycji, ale potrafi też stworzyć ekranowy płomień bez ciepła. Epigenetyka i koncepcja halobiontu dowodzą, że nie jesteśmy zamkniętymi jednostkami, lecz superorganizmami współtworzonymi przez środowisko. To koniec mitu suwerennego atomu społecznego. Człowiek posiada sprawczość, ale nie w próżni. Kluczowe jest rozróżnienie między futuro, przyszłością jako kontynuacją trendów, a avenir, tym, co może nadejść, gdy zmienimy warunki. Wiedza o końcu musi stać się impulsem do zmiany drogi. Avenir nie obiecuje raju, obiecuje jedynie, że nie wszystko zostało przesądzone. Odpowiedzialność bowiem nie potrzebuje gwarancji zwycięstwa, lecz sensownego pola działania. Cywilizacja dojrzewa wtedy, gdy potrafi przejść od czasu mierzonego do czasu przeżywanego odpowiedzialnie. Czas mierzony odpowiada na pytanie, ile? Czas odpowiedzialny pyta, po co, kiedy i z jakimi skutkami. Pierwszy porządkuje, drugi zobowiązuje. Przejście do czasu odpowiedzialnego wymaga cnót. Po pierwsze cierpliwości poznawczej. Po drugie odwagi Kairos, zdolności działania w momencie, gdy szansa dojrzewa. Po trzecie wierności Amonowi i podtrzymywania długiej pamięci. Czwarta cnota to pokora technologiczna, świadomość, że narzędzia wzmacniają nasze zdolności, ale nie zastępują sensu. I piąta wyobraźnia avvenire. Pozwala dostrzec, że parametry można zmienić, a technologię podporządkować celom ludzkim. Projekt Nurtime pokazuje, że taka odpowiedź może mieć konkretną formę zestawienia kamienia z modelem cyfrowym. Pozwala to traktować krajobraz jako sieć znaczeń i tworzyć dziedzictwo otwarte, lecz niewykorzenione. Zagadka czasu polega na tym, że mimo pomiaru wciąż nie umiemy z nim żyć. Wiemy, która jest godzina, lecz często nie wiemy, czy to właściwy moment. Przyszłość przestanie być wykresem, a człowiek zobaczy siebie jako istotę odpowiedzialną za sposoby jej przekształcania. Odpowiedzialność zaczyna się tam, gdzie przestajemy udawać, że przyszłość sama się zrobi. Cywilizacje najczęściej upadają nie z braku precyzyjnych zegarów, lecz z niezdolności do rozpoznania właściwej godziny. Pozostaje zatem pytanie, czy w świecie zdominowanym przez algorytmy prawdopodobieństwa potrafimy jeszcze odróżnić ciepło żywego ognia od jego cyfrowej animacji? Prawdziwa mądrość zaczyna się tam, gdzie przestajemy udawać, że przyszłość sama się zrobi. Zaczynamy rozumieć, że to my jesteśmy jej jedynym architektem.